Dzień dobry, program realizuje Jarosław Gołofit. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin w każdą sobotę po godzinie 11 właśnie. A czym się zajmiemy dziś? Tym razem zanieczyszczeniami powietrza w mieszkaniu. Powiemy, co to są domowe roztocza kurzu, dlaczego należy z nimi walczyć i jaki mają wpływ na zdrowie człowieka. Bo może nie wszyscy wiedzą, że mieszkają z nami niechciani lokatorzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo gościnni, to akurat tych gości warto się pozbyć. A może spotkali Państwo kiedyś skórożarłoczka skrytego? O tym już za chwilę. A w drugiej części programu zajrzymy do jesiennego ogrodu i podpowiemy, co tam jeszcze warto w nim robić, by na wiosnę cieszył oko, zwłaszcza w zakresie krzewów i drzew. Będziemy także mówić o roślinach zielarskich i zachęcać do uprawy tych, które warto uprawiać i stosować na co dzień w kuchni w postaci ziół dodawanych do potraw. Jeszcze przypominam adres mailowy, pod którym można się z nami kontaktować. domiogród@maparadio.lublin.pl. Tu właśnie przyjmujemy pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje i Państwa doświadczenia związane z domem i ogrodem, którymi warto się podzielić z innymi. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy od kurzu, od roztocza kurzu, od tego wszystkiego, co warto wiedzieć i co ma wpływ na nasze zdrowie. A o tym powie doktor inżynier Amelia Staszowska z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej.
Na wstępie należałoby powiedzieć, czym tak naprawdę jest kurz, bo dla większości osób jest to jakaś mięciutka, fruwająca struktura, która wywołuje odruch kichania bądź kaszlu, a tak naprawdę kurz to jest niejednorodna mieszanina, która jest zbiorem cząstek o różnych wymiarach i też różnym pochodzeniu i mamy tam różne substancje chemiczne, to nie jest tylko tak, jak wyobrażamy sobie, tak jak powiedziałam, że to jest mięciutkiego, bez żadnej struktury. Gdybyśmy przyjrzeli się dokładnie, na przykład pod mikroskopem, jak wygląda kurz i zbadali go od strony chemicznej, to okaże się, że jest to bardzo ciekawa, złożona struktura, z tego względu, że możemy znaleźć tam praktycznie wszystko. Wszystko mam na myśli, co pochodzi od naszej na przykład działalności, naszych nawyków w naszym otoczeniu, co jemy, jakie mamy zwierzątka, jak często sprzątamy dom, czym sprzątamy dom, czy są wśród nas palacze bądź nie, ale najczęściej rzeczywiście kurz kojarzy się głównie z problemem alergii i tak naprawdę problemem w alergii i uczulenia na kurz są żyjące tam mikroorganizmy, tym też organizmy, które nazywamy roztoczami, a problematyczne są nie same w sobie owe roztocza, tylko produkty ich metabolizmu, zwane ekskrementami. One zawierają substancje, które rzeczywiście mogą niektóre osoby uczulać i długotrwałe narażenie na te substancje może wywoływać poważne konsekwencje, między innymi choroby układu oddechowego, zmiany skórne, astmę. Niestety w przypadku tych roztoczy, o ile ich na przykład nazwy łacińskie brzmiałyby dość ciekawie, ale jak już byśmy chcieli po polsku znaleźć nazwę takiego roztocza, no to brzmi to trochę jak z horroru. Tutaj sobie przygotowałam nazwę skórożarłoczek skryty. Więc dość ciekawe określenie dla takiego organizmu. No cóż, w sytuacji, w której ktoś rzeczywiście jest uczulony na roztocza, i czyli dokładnie na substancje, które te stworzenia wydalają, rzeczywiście zalecane jest częste sprzątanie mieszkań, usuwanie po prostu kurzu.
Gdzie te roztocza najczęściej się gromadzą?
Najczęściej te, które nam dokuczają, te, które alergizują, znajdziemy je głównie w miejscach, gdzie mamy największy kontakt, czyli będzie to pościel, będą to materace, dywany i te elementy naszego wyposażenia dom powinniśmy na pewno utrzymywać w bardzo dużej czystości, czyli osoby uczulone powinny często sprzątać, odkurzać mieszkania, jednocześnie prać właśnie pościel, prać, jeśli jest taka możliwość, czyścić materac dawnym sposobem, sprawdzonym, aczkolwiek teraz biorąc pod uwagę jakość powietrza zimą, było przecież wietrzenie pościeli na zewnątrz, szczególnie w chłodne, mroźne dni i to się sprawdzało. To było takim naturalnym sposobem dezynfekcji, jednocześnie słońce, działanie słońca, ale także niskich temperatur. Natomiast obecnie panującej sytuacji, kiedy to jakość powietrza zewnętrznego zbytnio nie nastraja, żeby otwierać okna. Jednak trzeba już stosować tutaj bardziej środki chemiczne, czyli po prostu często prać. I to może usuwa jednocześnie same roztocza, ale też produkty ich metabolizmu, bo tak naprawdę problem roztoczy wymienionych przeze mnie materiałach czy tekstyliach, to jest kwestia, że one znajdują tam materiał, w którym się żywią. Czyli najczęściej jest to nasz naskórek, który jest usuwany sukcesywnie w naturalny sposób. Nasza skóra się odradza i ten martwy naskórek w tym miejscu w największych ilościach możemy znaleźć, bo jakby nie patrzeć, przeciętnie około 8 godzin spędzamy jednak w łóżku śpiąc, więc jest to miejsce, gdzie tej materii i tego produktu, gdzie one się mogą żywić, jest tam po prostu dużo.
Już po przerwie powiemy, jak prać, czym czyścić, w jaki sposób to wszystko robić, by się pozbyć roztocza kurzu, no i w ogóle dlaczego kurz jest dla nas niezdrowy.
Dom i ogród.
A w jakiej temperaturze prać pościel, jaka będzie właściwa, by się pozbyć roztoczy kurzu i jak często ją zmieniać, by się pozbyć tego skórożarłoczka skrytego?
Częstotliwość zmian to zależy od nasilenia objawów. Na pewno nie zalecałabym prania codziennie. Sądzę, że pranie raz na tydzień jest wystarczające, natomiast temperatura jest zależna oczywiście od materiału, z którego jest użyta pościel. Materiały syntetyczne na pewno są zalecane do prania w niższej temperaturze, ale to niekoniecznie może usunąć te substancje alergizujące i same roztocza. Więc też dla naszego dobra i wygody i komfortu, także naszego organizmu jednak lepsza jest pościel z takich materiałów oddychających, które będą dla nas po prostu bezpieczniejsze, czyli mała ilość na pewno barwników użytych do pościeli i materiały naturalne, a nie syntetyczne. Ale to jest kwestia indywidualna. Oczywiście dla jednej osoby może się sprawdzić taki rodzaj materiału, inna osoba, która będzie cierpiała na alergię, będzie potrzebowała innego, więc to jest już kwestia indywidualna. Trzeba przetestować, który materiał jest najwygodniejszy z wiadomych mi informacji. Zalecane są na przykład materiały typu jedwabne poszewki, ale są to wyjątkowo kosztowne materiały, nie ma co się oszukiwać. Mhm. Ale od strony zdrowotnej rzeczywiście są one sprawdzone pod tym względem. Wszystko, co jest naturalnego pochodzenia, czyli na przykład bawełniane, lniane, jeśli w ogóle są jeszcze dostępne, na pewno unikałabym materiałów syntetycznych. Ale tu akurat kwestia rodzaju materiału to jest bardziej uwaga w kierunku, jak ktoś toleruje różnego rodzaju tkaniny. Natomiast dla roztocza jest wszystko jedno, czy on będzie korzystał z takiej czy innej pościeli. Ważne, że ma źródło, tak? Czyli tutaj chodzi o usuwanie tego naskórka, który będzie się gromadził też w materiale pościeli.
O ile pościel możemy wybrać, to czym czyścić materace?
To zależy, jaki rodzaj materaca, tkanina, która pozwala nam na jakie użycie jakichś środków. Ja bym po prostu takie elementy naszego wyposażenia domu, łóżka, po prostu odkurzała. Porządnie odkurzyć raz w tygodniu i to pranie, jeśli już będzie konieczne, to w nowych materacach zazwyczaj jest taka dodatkowa powłoka, która pozwala się zdjąć i wyprać. Natomiast ten właściwy stelaż materaca zazwyczaj jest chroniony właśnie tą powłoką, więc raczej bym zalecała nie wypranie całej struktury, bo to może być też trudne i kosztowne i może nawet niepotrzebne. Raczej szukać takich właśnie dodatkowych, ochronnych powłok, typowych na materace, które możemy założyć i zdjąć właśnie na czas prania.
Są też takie różne urządzenia, które czyszczą UV.
Jeśli jest to urządzenie bezpieczne, dopuszczane do użytkowania, to oczywiście można próbować przeprowadzać dezynfekcję takiej powierzchni, aczkolwiek musimy wiąć też pod uwagę, że UVC, bo takie właśnie zawierają te urządzenia źródło światła, ono jest niebezpieczne dla ludzi, dla organizmów żywych. Jeśli próbujemy w ogóle używać takiego urządzenia, to nie powinno nas być w pomieszczeniu. Pytanie, na jakiej zasadzie to urządzenie ma działać? Czy mam przesuwać tą powierzchnię, na którą jest to naświetlane? I druga uwaga, materiały są wrażliwe na UVC, mogą szybko degradować, czyli taka tkanina też może ulec niszczeniu. Więc pytanie, czy warto nie zastosować jednak takich rozwiązań tradycyjnych, typu właśnie o tym, co wspomniałam, pranie i odkurzanie.
Czy z czasem możemy stać się alergikami, gdy nie będziemy przebywać w pomieszczeniach czystych, gdy będziemy przebywać tam, gdzie nie sprzątamy, jest dużo kurzu?
Nie ma takich jednoznacznych badań, że nieodkurzanie czy częste przebywanie w pomieszczeniach, w których występuje duża ilość kurzu, może doprowadzić do pojawienia się alergii. To jest raczej kwestia indywidualna i sama kwestia alergii, podłoża tego schorzenia, który ma przebieg dość skomplikowany w wielu przypadkach, nie jest jeszcze wytłumaczony, więc tutaj nie odpowiem. To, że nie odkurzamy, niekoniecznie musi prowadzić do pojawienia się objawów alergii, tym bardziej, że te alergie bywają różne. Może ktoś mieć tylko problem alergii kontaktowej, czyli mając kontakt z czymś, co zawiera tą substancję alergizującą, rzeczywiście może wywołać jakiś efekt pod postacią objawów alergicznych, ale w przypadku kurzu to jest kwestia i alergii kontaktowej, czyli przez skórę, ale też drogą wziewną, oddychając też jesteśmy w stanie do naszego organizmu wprowadzać malutkie, drobne cząstki, których nie widzimy, ale one będą zawierały te alergeny. Tak jak alergeny roślin, pyłki roślin, które też uczulają. W przypadku małych dzieci jest problem wręcz z trzecią drogą narażenia człowieka typową na zanieczyszczenia, czyli drogą pokarmową. Ponieważ maluchy, jak udowodniono, mogą spożywać kurz, oczywiście nie robią tego celowo, ale małe dzieci, które jeszcze nie chodzą, często bawiąc się na powierzchniach, które są zakurzone, jednocześnie mogą ten kurz właśnie zjadać. I zjadają wszystko to, co się w kurzu znajdzie. A w kurzu nie mamy tylko alergenów, nie tylko roztoczy, ale praktycznie można w kurzu znaleźć wszystko, to co będzie pochodziło z naszego najbliższego otoczenia, to co zostanie wprowadzone do pomieszczenia, na przykład z powietrzem filtrującym, z pyłami, zawartymi w pyłach substancjami. I to jest tylko kwestia ograniczenia narzędzi analitycznych i metod badawczych, ale w kurzu możemy praktycznie znaleźć wszystko, w tym rzeczy, które nam mogą szkodzić.
O czym mówiła dr inżynier Amelia Staszowska z Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej. No właśnie, do tematu kurzu każdy z nas może mieć inne podejście, to jedno jest pewne, może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego czyścimy, odkurzamy, pierzemy i tak dalej, jeżeli nie chcemy mieszkać razem z tym gościem, którego nazywamy skórożarłoczkiem skrytym.
Dom i ogród.
Za oknami jesień, także w ogrodzie, ale i tutaj ma on swój urok o tej porze roku. Są piękne krzewy i drzewa, a co jeszcze warto przy nich zrobić, by ten ogród cieszył oko także wiosną? O tym doktor habilitowany Mariusz Szmagara z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeśli chcemy zadbać o drzewa, to myślę, że to jest bardzo dobry czas, dlatego że teraz już mówi się, że będzie spadek temperatura, prognozowane są większe spadki, że będzie chłodno, to więc tutaj powinniśmy pomyśleć o zabezpieczeniu tych gatunków wrażliwych. Tak? Na pewno jest to już ostatnia chwila, bo tych przymrozków nie było, na pewno już są rośliny tarasowe gdzieś tam posprzątane w miejsca, gdzie ta temperatura nie spadnie poniżej zera, a teraz powinniśmy głównie pomyśleć o roślinach tych ogrodowych. Na pewno róże, należałoby o nich pomyśleć, to jest ostatnia chwila, kiedy trzeba osypać kopczyki, żeby nam nie przemarzły w okresie zimowym. Oczywiście formy pienne, jakieś tam wrażliwe gatunki, należałoby zabezpieczyć i zrobić chochoły. To już jest kwestia odrębna, jak my to zrobimy, czy to będą, prawda, ze słomy, które będą wyglądać bardzo naturalistycznie. To może zależy bardziej od typu ogrodu, albo możemy chociażby użyć papieru szarego czy tektury, tylko najlepiej właśnie w takich spokojnych jakichś barwach, żeby no, nie były to bardzo krzykliwe elementy. Też możemy zadbać o osłony, na przykład na gatunki zimozielone. Mam to na myśli chociażby, no już jak będzie bardzo chłodno, na przykład możemy jakiś rozstawić płotek z cieniówki albo okręcić cieniówką rododendrony. A właściwie, jeśli mówimy o rododendronach, to właśnie kiedy są już prognozowane spadki temperatury, kiedy spodziewamy się, że będzie podłoże zamarzało, warto rośliny wrzosowate w ogóle podlać, bardzo obficie podlać, dlatego że one w zimie, dzięki temu, że są zimozielone, tak jak różaneczniki, prowadzą normalną transpirację, prowadzą normalną wymianę gazową i one nie tyle nam wymarzają w okresie zimowym, co często wysychają. Kiedy jest silna operacja słoneczna, kiedy wieje wiatr, to po prostu gleba jest zamarznięta, właściwie woda w glebie jest zamarznięta i nie mogą pobrać tej wody i dochodzi do suszy takiej fizjologicznej. Rośliny się bronią, zwijają liście w kształcie rurki, tak zwanej tutki, no ale czasami to jest za mało i potrafią one nam bardzo po prostu wysychać w tym okresie. Więc tutaj powinniśmy zadbać o ich podlewanie. Podobnie jak już, no to bardziej wczesną wiosną też, kiedy tylko rozmarza gleba, powinny one być podlewane.
A jeżeli chodzi o ochronę roślin, o czym warto pamiętać o tej porze roku?
Właściwie jeśli teraz, to też można by było jeszcze dodać, że na przykład te rośliny możemy pryskać preparatami olejowymi, które będą ograniczały występowanie szkodników, albo można stosować preparaty biologiczne na choroby profilaktycznie jeszcze w tej chwili. Oczywiście to jest też dobry okres, no trzeba zajrzeć do naszej przechowalni, zobaczyć jak się przechowują owoce, warzywa, te które gniją, czy wykazują objawy porażenia przez choroby, to też trzeba by było je odrzucić. No i zaczął się sezon grzewczy. No to możemy się przyjrzeć roślinom bardziej na parapecie, czy gdzieś tam w oranżerii, dlatego że mamy suche powietrze teraz bardziej. No i z tego korzystają szkodniki. Mam to na myśli głównie wciornastki, przędziorki, które teraz żerują intensywnie i może nas czasami zaskoczyć, kiedy widzimy właśnie, że te rośliny nam marnieją. Trzeba się przyjrzeć im z bliska i zainterweniować. Także jest to robić, jeśli chodzi o ogród i rośliny.
Przed nami zima, śnieg zwykle zaskakuje drogowców, ale nie może zaskoczyć ogrodników.
Tak, mamy praktycznie zaraz grudzień, więc na pewno spadnie śnieg, więc już nawet jeśli ten śnieg mamy w ogrodzie i robimy porządki, tak odgartamy go gdzieś tam z przejść, z chodników, to powinniśmy pamiętać, żebyśmy raczej nie narzucali go na rośliny, szczególnie te zimozielone, ale także no gdyby tam była zastosowana sól, no to też nie powinniśmy takiego śniegu rzucać właśnie na rabaty. Ewentualnie takim miejscem dobrym na śnieg to będą oczywiście te rabaty, które nie są obsadzone jeszcze, a przygotowane do następnego sezonu, albo chociażby możemy ten śnieg wykorzystać wrzucając do szklarenki czy do folii ogrodowej. To wtedy będziemy dodatkowo mieli, prawda, wilgoć w podłożu. No przestrzegałbym przede wszystkim przed rzucaniem tego śniegu na trawę. A głównie jeszcze udeptywanie tego śniegu, dlatego że pod tym śniegiem rozwijają się grzyby, mam tu na myśli głównie Fusarium nivale, który powoduje pleś śniegową. I później wiosną już możemy być rozczarowani, bo widzimy takie kręgi no, z poszarzałej trawy, która wypada, no i trzeba wtedy o ten trawnik zadbać, dosiewając i tam, prawda, wykonując inne zabiegi. Ale jeszcze ten okres, myślę, że dokąd jest szczególnie jeszcze ciepło i nie marzniemy przy tego typu pracach w ogrodzie, to powinniśmy obwiązać idlaki. Mam tu na myśli różne formy kolumnowe, ale także te bardziej o pokroju kulistym, krzaczastym ogólnie, powinniśmy je związać, chociażby sznurkiem, albo też możemy kupić taki dość specjalistyczny drut pokryty plastikiem i wtedy go na przykład możemy pozostawić nawet już na roślinach. To wtedy właśnie zabezpiecza to rośliny przed wyłamywaniem się pędów w razie bardzo obfitych opadów śniegu, szczególnie mokrego śniegu. Także to są takie pewne sprawy, o które trzeba pomyśleć w tej chwili w ogrodzie. Oczywiście możemy już powoli zacząć dokarmiać ptaki, no a przede wszystkim spacerujemy, tak, po ogrodzie, oglądamy rośliny z bliska, zauważamy te ciekawe dodatki na pędach, o których mówiliśmy, oczywiście pokrój roślin, no i po prostu cieszymy się zimowym czy późnojesiennym urokiem ogrodu.
Doktor habilitowany Mariusz Szmagara z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dziękujemy za tę garść informacji. Ogród oczywiście jest piękny także, gdy drzewa stracą wszystkie liście. Można dojrzeć to piękno, ten urok, ale o tym już powiemy w kolejnym programie.
Dom i ogród.
W naszych programach zachęcamy Państwa także do uprawy roślin zielarskich, czyli ziół, które nie tylko zdobią nasze ogrody czy kuchenne parapety, ale przede wszystkim są używane jako dodatki do potraw, a mają też właściwości lecznicze, dlatego warto je mieć pod ręką, bo zioła oprócz takich walorów smakowych czy zapachowych zawierają także szereg ważnych składników mineralnych i witamin, składników odżywczych jak białka, cukry czy też błonnik, a wiele z nich zawiera też cenne olejki eteryczne, tak jak pospolity chociażby majeranek. A więcej o tej roślinie powie doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Majeranek ogrodowy, Majorana hortensis, jest rośliną pochodzącą oczywiście z ciepłych, ze strefy ciepłej, dokładnie z Indii, z Azji Mniejszej. W swojej ojczyźnie jest rośliną wieloletnią, byliną. U nas trudno go uprawiać inaczej niż z corocznego siewu, a więc jeśli chcemy mieć w ogrodzie, to powinniśmy co roku majeranek wysiewać, tak aby mieć młode rośliny. W sumie jest to roślina niezbyt duża, dorasta do, no, w naturze do około pół metra, w naszych warunkach zwykle jest nieco niższa, o drobnych liściach, lekko owłosionych, zresztą to owłosienie powoduje, że ma taki lekko srebrzysty nalot. Majeranek jest przede wszystkim przyprawą i z taką myślą był kiedyś uprawiany, sprzedawany, zresztą do Europy przybył wraz z kupcami arabskimi i jego hodowlą, czy hodowlą, używaniem zajmowali się w dużej części benedyktyni. Oni zbierali różne ciekawe gatunki pożyteczne, takie, które miały też szczególne właściwości. Właśnie benedyktyni jakby przejęli od kupców bliskowschodnich tę roślinę i rozpopularyzowali ją w całej Europie. Jako kulinaria możemy dodawać majeranek do mięs, do różnych potraw, ułatwia ich trawienie, poprawia smak, tak jak typowe zioła południowe, ale też ma też szczególne właściwości lecznicze. Między innymi działanie przeciwzapalne i bakteriostatyczne. Stosowany jest też przy przeziębieniach, katarze, a nawet w formie okładów na bóle głowy. A więc z jednej strony ma to działanie pobudzające soki trawienne, czyli poprawianie pracy układu pokarmowego, a z drugiej strony jest też tym dodatkiem leczniczym, surowcem w przypadku przeziębień, bólów głowy, kataru. Tu taką ciekawostkę można dodać, że dawniej na wsiach taki sproszkowany majeranek używano jako tabaki, jako zamiennik tytoniu i miał oprócz tego, że wywoływał kichanie, miał też poprawiać, czy powiedzmy leczyć przeziębienia, katar, czy jakieś inne dolegliwości, nieżyty górnych dróg oddechowych. Majeranek jest bardzo wdzięczną rośliną, jeśli chodzi o uprawę doniczkową, taką balkonową byśmy powiedzieli, bo owszem, można go jak najbardziej wysiać gdzieś na grządce, byle w miejscu słonecznym i w dobrych warunkach, ale też ponieważ sam nie ma dużych rozmiarów, świetnie czuje się na przykład w donicy zawieszanej, w donicy balkonowej, gdzieś, gdzie możemy go stale doglądać, gdzie ma dobrą wystawę południową i taka doniczkowa uprawa ma tę zaletę, że świeży majeranek możemy szybko pozyskać właśnie na przykład do potraw, ozdoby sałatek, do ozdoby talerza. Także z jednej strony jako urozmaicenie naszej diety, ale też jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy łatwo wysuszyć pędy, najlepiej takie właśnie tuż przed kwitnieniem, pędy majeranku wysuszyć, zebrać jako zioło i później nawet w tym okresie zimowym czy jesiennym używać go jako leku ziołowego.
Warto majeranek taki mieć właśnie pod ręką, dodawać do potraw, zwłaszcza tych ciężkostrawnych, na przykład z roślin strączkowych, fasolka, bigos, także wiele innych takich potraw, to bardzo polecamy. Można także zaparzać herbatę ziołową i popijać sobie też po spożyciu takich, albo też i na co dzień. A jeżeli nie chcemy zaczynać od takiej uprawy domowej, od początku, od wysiewania, to oczywiście możemy kupić w sklepach, coraz częściej możemy spotkać różne zioła, w tym właśnie majeranek.